Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer,
Paweł Sulik. Adamie, czy ty jakimś drewnianym przedmiotem uderzasz o sztachety płotu, bo taki dźwięk słyszę?
Nie.
Nie, bynajmniej. Myślałem, że chciałbyś zrobić tło do dzisiejszego odcinka Babla i takie dźwięki rustykalne właśnie wydobywasz, bo dziś będziemy mówili o czym?
Ale czy mamy jakiś problem z dźwiękiem?
Ależ skądże?
A, myślałem, że tak. Sugerujesz, że jestem na jakimś weselu, tak?
I jest albo na weselu, tak, no tak, ale w każdym
razie... właśnie bierzemy jakieś, rozumiem, deski z płotu i będziemy robić porządek. No będzie też o małżeństwach, weselach, ale przede wszystkim opowiemy wam dzisiaj o władcy królu Rusi, Danielu Halickim, który jest oczywiście bardzo ważny dla Ukraińców. Ale pokażemy wam, że jest ważny też dla Polaków, ze względu na to, że stolica, koronacja, pochówek, sukcesy życiowe, to wszystko jest w jego biografii związane ze wschodnią Polską. I do tego dochodzą te związki dynastyczne.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zatem niech ten potencjalny dźwięk sztachety nam towarzyszy, ale generalnie, jak rozumiem, to brzęk zestawy bogatej i będziemy się wśród elit dziś obracali.
Tak, raczej właśnie zaskoczyła ta deska, bo mówimy o jednym z najpotężniejszych władców średniowiecznej Europy Środkowo-Wschodniej, który był synem bizantyjskiej księżniczki i prawdopodobnie córki cesarza bizantyjskiego. Więc on, gdyby usłyszał, że sugerujesz, że posługuje się sztachetami, prawdopodobnie dokonałby twojej dekapitacji przy pomocy czegoś innego niż sztacheta, czyli miecza. Więc słuchajcie, dobrze, zacznijmy może... Wychodzimy już z tego klimatu weselnego i udajemy się na inną uroczystość, czyli na koronację, a potem na pogrzeb. Spokojnie, będzie też coś pomiędzy. Cztery wesela i pogrzeb. Więc, no jak wiecie, koronacja w Polsce, jak spojrzymy na naszą mapę, no to mało kto może się pochwalić, że w jego mieście były koronacje. Bo koronacje odbywały się, jeśli chodzi o, jeszcze mówimy o królach, tak? No to Gniezno oczywiście, potem Kraków, kluczowy. No i następnie jednokrotnie mamy koronację, trochę tak przypadkowo, no Stanisław August Poniatowski się koronował w Warszawie, gdzie jest zresztą też pochowany. To jest też na tej zasadzie, że Piłsudski go nie chciał na Wawelu. No i kolejne miasto, Drohiczyn. Drohiczyn nad Bugiem, gdzie właśnie koronował się Daniel Halicki. Stolica województwa podlaskiego kiedyś w czasach tak pierwszej Rzeczpospolitej, bardzo piękne małe miasteczko położone właśnie nad Bugiem i opowiem dzisiaj. Następnie gdzie mało, jeśli chodzi o nekropolię, tak, czyli miejsca pochówku koronowanych władców Polski, no to znowu albo innych państw, no to mamy oczywiście Poznań. Następnie Kraków, tutaj Wawel, wiadomo, że pod względem liczby koronowanych władców, którzy są tam pochowani, no nie ma konkurencji. Opowiadaliśmy wam już z Pawłem o Darłowie, Eryk Pomorski, no nie w kij dmuchał, najdelikatniej mówiąc, władca, mógłbym wymieniać te wszystkiego tytuły, no Dania, Norwegia, Szwecja z Finlandią i tak dalej. No i Chełm, gdzie na pewno jest pochowany, tylko trzeba go znaleźć. Jego szczątki archeologowie szukają, polscy i ukraińscy, w Chełmie właśnie jest pochowany Daniel Halicki. No więc mamy króla i to jednego tak naprawdę, jakbyśmy zestawili tych wszystkich władców, no to jednego z największych związanych z ziemiami polskimi, który, no jego ziemia, jego, przepraszam, biografia, no to jest troszeczkę, szczerze mówiąc, można powiedzieć, taka historia od pucybuta do milionera, no i taka karuzela troszeczkę. No i potem znowu problemy, tak? Ale troszeczkę o nim samym zacznijmy, tak? Pamiętacie, opowiadaliśmy wam, że poległ w bitwie pod Zawichostem w 1205 Roman. Roman, który właśnie Rurykowicz, potężny władca, od Kijowa po Wisłę chciał panować, no ale tutaj powstrzymaliśmy go w bitwie pod Zamichostem i właśnie jego synem był Daniel. Jak ojciec zginął, miał kilka lat, no i oczywiście życie mu się tak ułożyło, że pierwsze lata to była tak, no, można powiedzieć, tułaczka po obcych dworach, razem z mamą, właśnie bizantyjską księżniczką, opowiadaliśmy wam o niej w jednym z podcastów, Eufrozyną. Ona oczywiście miała też rodzeństwo, więc było tak, że ruszyli po klęsce na początku do Krakowa i tam została mama, a jego matka wysłała na dwór króla Węgier Andrzeja II. Już zapowiadam wam, że w następnym podcaście pokażemy wam hełm jako mały Konstantynopol. Będziecie pod wrażeniem, więc tutaj oczywiście ten motyw z Andrzejem II się pojawi jeszcze, ten władca. Spędził tam Daniel 6 lat na tym dworze i potem przy wsparciu Piastów, szczególnie Leszka Białego, to jest paradoks, przypominam, że właśnie to przeciwko Leszkowi Białemu wystąpił jego tata i Polek. Natomiast no tak to jest w polityce, że Leszek Biały stwierdził, że będzie wspierał Daniela, jego brata, i mieli okres, kiedy współpracowali, ale mieli też okresy, kiedy będzie Daniel walczył z Leszkiem Białym. Takie już te losy polsko-ukraińskie. I przy wsparciu właśnie Leszka Białego zaczął powoli Daniel odbudowywać, dlatego powiedziałem od zera do milionera, swoje, prawda, odzyskiwać to, co stracił po klęsce śmierci ojca. I jako młody książę oczywiście zdarzało mu się też nie tylko siedzieć u siebie na Wołyniu i prawda, Halicz, Ruś Czerwona, tylko jak zobaczycie, no to będziemy go widzieć od Austrii po bitwę, na przykład w 1223 na szczęście przeżył, był ranny, to jest bitwa pod Kałką, 1223 rok, bardzo ważna dla Rusi Kijowskiej, klęska w bitwie z Mongołami po stronie władców, książąt ruskich, walczyli też połowcy, nomadyczny lud turecki. Razem próbowali powstrzymać Mongołów, ale po prostu mongolski walec ich rozjechał. Daniel był ranny, ale przeżył. No i potem zaczyna lata 20. To jest właśnie ten jego, widać, że ma też czasami szczęście, że jakiś, prawda, umiera jakiś władca, Rurykowicz, i wtedy no, pojawia się, że tak powiem, zwiększa się pole manewru, czy albo jak to się ładnie mówi teraz, przeszło do języka polskiego, otworzyło mu się okno możliwości, no więc Daniel rośnie w siłę, opanowuje na przykład Łódzk, bardzo fajne miasto na Wołyniu, i polecam wizytę kiedyś, i w efekcie zaczyna uzyskiwać taki status dominujący na, prawda, tej Rusi południowo-zachodniej przy granicy z Polską i na terenach, przypominam, dzisiejszej Polski, bo to są te właśnie Chełmszczyzna, Przemyśl i tak dalej. No więc to się nie podoba Leszkowi Białemu, który zaczyna współpracować z Andrzejem II, z królem Węgier. Czyli jak widzicie, raz się ludzie bardzo lubią, a potem się niestety tak się układa w życiu, że spotykają się na polu walki i tak naprawdę no, jest opcja, że się mogą zabić. Natomiast Leszek Biały w 1227 roku stracił życie. Był taki słynny zjazd w Gąsawie, no i musiał uciekać w środku zimy nago z łaźni, no ale nie dopadli go, tak? I w efekcie na placu boju pozostał jego brat Konrad Mazowiecki. Tego na pewno kojarzycie, księcia ze względu na krzyżaków. Uczyliśmy się o tym w szkole, sprowadzenie krzyżaków. Zresztą tutaj, jako taka ciekawostka, Andrzej II to był pierwszy władca, który ich zaprosił. Osadził je w Siedmiogrodzie krzyżaków. Mieli walczyć z połowcami, ale jak zobaczył, że panowie głównie zajmują się budowaniem państwa w państwie i są bardzo dobrze zorganizowani, to im podziękował. No, Konrad był zbyt słabym przeciwnikiem dla nich. No i na przykład kilka lat, prawda, po tym zjeździe w Gąsawie mamy taką sytuację, że Daniel walczy po stronie Konrada Mazowieckiego na pograniczu Śląska z Wielkopolską, w Kaliszu, tak? I
a powiedziałeś Śląska z Wielkopolską, to gdzie on tam się zapędził? To bardzo daleko jest od Ruszy
Halickiej. No daleko, jak zobaczycie, to jak już mówiłem, będzie jeszcze dalej, bo będzie na przykład w Austrii w pewnym momencie walczył, tak? O. Tu jest bardzo ważne, żebyśmy przyjęli taką perspektywę, szerokie horyzonty, można powiedzieć troszeczkę, że Daniel to taki Prutu Habsburg, byśmy powiedzieli, Franz Józef XIII wieku. To oczywiście żartobliwie, ale To, co jest bardzo ciekawe, że właśnie z Konradem Mazowieckim podjęto takie zobowiązanie, zawarto układ, że dobrze, tutaj współpracujemy, no ale obaj panowie zakładają, że kiedyś mogą się spotkać po drugiej stronie barykady. No takie czasy, tak? W biznesie nie ma i tak samo w polityce często sentymentów. No i zawarto porozumienie o niezabijaniu i nieuprowadzaniu podczas wojen czeladzi, czyli tego, że tak powiem, całego zaplecza, który przy rycerzu pracowało, prawda, po to, żeby on mógł wsiąść na konia i z mieczem ruszyć do walki. Więc porozumienie w sprawie czeladzi następuje między Konradem i Danielem. U tych panów, drogi Pawle, no to tak, rzeczywiście z czeladzią moglibyśmy więcej mówić o tych deskach, o których wspomniałeś z płotu. I udaje mu się opanować Halicz, czyli bardzo ważne, duże miasto, od którego mamy nazwę Galicji, na krótko. No ale znowu niestety jest syn Andrzeja II, Bela. No i chociaż po jego stronie ma posiłki polskie po swojej stronie, ma też Hana Połowców, ale no nie udało się. No musi uciekać, traci szybko Halicz, ale mija kilka lat. To, co widać u niego, no to, że jest to, można powiedzieć, ma ciąg na bramkę. To jest zawodnik, który nie odstawia nogi, nie odpuszcza, jest zdeterminowany, ambitny, chce odzyskać, on by powiedział, że chce odzyskać ojcowiznę, to co moje. I udaje mu się opanować Halicz w 1238, ale oprócz tego wtedy właśnie zdobył Drohiczyn, który był położony właśnie na pograniczu Mazowsza z Polesiem i był o tyle ważny, że oczywiście nad Bugiem, czyli na przecięciu szlaków północ, południe, wschód, zachód i wygonił wtedy z Drohiczyna zakon rycerski braci Dobrzyńskich, taki nasz, można powiedzieć, zakon rycerski i to było oczywiście tutaj, jak zobaczycie, taki już zapowiedź tego, że coraz bardziej on też patrzy na północ, czyli nie tylko jak widzieliśmy południe, Połowcy i tak dalej, Dniestr, Morze Czarne, bo mama przecież jest Bizantyjką, ale też na północ i ewidentnie można by powiedzieć, że jakbyśmy szukali różnych patronów Międzymorza, myślenia w tych kategoriach między Bałtykiem a Morzem Czarnym, no to jednym z nich byłby Daniel. I zaraz potem opanowuje Kijów. Więc wtedy mamy coś takiego, że może Daniel powiedzieć, odzyskałem ojcowiznę. Mam Ruś właśnie tą halicko-wołyńską, mam Kijowszczyznę, idę też na północ, mam jakiś, kontroluję w jakimś stopniu ten kawałek stepu nad Dniestrem aż do Morza Czarnego, no potęga. No ale no niestety tak to można powiedzieć troszkę jak na karuzeli, osiągnął najwyższy punkt i pojawia się, no skąd miał się spodziewać, no pojawiają się Tatarzy. Mongołowie, tak? I którzy najeżdżają Ruć Kijowską, potem też pamiętamy, że najechali Polskę, Węgry i no niestety traci na przykład te tereny na południu nad Morzem Czarnym, musi się pożegnać z Kijowem, ale będzie wtedy coraz bardziej patrzył właśnie na północ, gdzie też jest perspektywa, że to wszystko można zrobić na zasadzie, że są Jadźwingowie, dzisiejsze Podlasie, że są Litwini, Prusowie i zawsze można powiedzieć, że się walczy z poganami i się ich nawraca. Tak? I oczywiście przy okazji czasami dochodzi, cały czas jest coś takiego, że robią mu problemy Węgrzy i niektórzy władcy polscy, książęta polscy są po stronie węgierskiej, a niektórzy są po stronie Daniela. Bo pamiętajmy, mamy rozbicie dzielnicowe i tak naprawdę w połowie XIII wieku trudno mówić o Polsce, tak? Jako jakimś w miarę jesteśmy bardziej, prawda, to przypomina to, co mamy na przykład, prawda, w Niemczech i w Cesarstwie, tak, stopień tego rozbicia. I w efekcie Konrad jest sojusznikiem Daniela, natomiast Bolesław Wstydliwy jest sojusznikiem Węgrów. I moment kluczowy, można powiedzieć, w biografii Daniela, to jest rok 1245, kiedy w bitwie, i tu stąd znaczenie też wschodniej Polski, pod Jarosławiem, tym Jarosławiem, o którym wam opowiadaliśmy, bardzo fajne miasto na Podkarpaciu, z bardzo ciekawą historią, razem z Połowcami odnosi wielki sukces, rozgramia armię węgierską i też właśnie w szeregach węgierskich walczą małopolscy rycerze właśnie od Bolesława Wstydliwego. Przypomnijmy, że święta Kinga od Bolesława Stydliwego, no to jest z dynastii Arpadów, prawda, księżniczka. Stąd mamy tą słynną Kingę Pienińską, prawda, woda od niej jest i tak dalej. No więc wielki sukces, odnosi go sam, ale wracając z placu boju spotyka posiłki, tak? No niestety Konrad Mazowiecki i książę litewski Mendoch nie zdążyli, więc panowie się spotykają i mówią, o kurczę, no nie zdążyliśmy, sam sobie poradziłeś, sam. Więc to jest jego wielki sukces, bo pokonuje kogo? To jest zawsze coś takiego, że jak mamy takie właśnie sytuacje, że mamy dynastię podzieloną, terytorium pomiędzy różnych książąt, rywalizacji, no to wiadomo, że jest tak, że właśnie Rusowie wspierają jakiś w walce książąt polskich, natomiast książęta polscy jakichś władców ruskich, którzy mają, prawda, aspiracje do tronu. I jednym z nich, bardzo ciekawy, to w prezencie dla Pawła go znalazłem, ale też dla wszystkich miłośników Bałkanów, był właśnie Rościsław, który pod Jarosławiem dostał tego strasznego łupnia od Daniela, którego promowali Węgrzy i promował Bolesław Wstydliwy. Rościsław, słuchajcie, był oczywiście Rurykowiczem, głównym rywalem w walce o właśnie Ruś Halicko-Wołyńską przeciwko Danielowi i był, oczywiście to wszystko się, pamiętajcie, tutaj ta opierało na koligacjach, tak? No, ożenił się Rościsław z córką króla Węgier, tak? Beli IV, Anną. A jej siostrą była święta Kinga, czyli wszystko w rodzinie, tak? Siostra, można powiedzieć w cudzysłowie, dzwoni do siostry Kinga, no Ani, rozmawiają niestety pewnie też o tym, że Bolesław nie przypadkiem się nazywał Wstydliwy.
Rozmawiają o facetach po prostu.
Tak, rozmawiają o facetach i okazuje się, no, że faceci, tutaj są teraz różne koncepcje, że możliwe, że Bolesław Wstydliwy był po prostu gejem, tak? I męczono go o to, że ma się kochać w Kindze, natomiast on po prostu preferował mężczyzn, tak? No ale takie były czasy, że takie, jakby powiedział, słuszne czasy, jakby powiedział minister Czarnek, no niestety oskarżano go na przykład o impotencję, stąd ten przydomek Wstydliwy. No więc Rościsław jest też skoligacony z Arpadami, z dynastią węgierską, no i potem, jak dostał naprawdę, no ten Jarosław, to jest katastrofa ta bitwa, no to jego, prawda, zięć Bela IV mówi, no dobrze, na otarcie łez dostaniesz Slawonię, będziesz banem Slawonii. Slawonia, przypomnijmy, to jest ta część Chorwacji, która jest pomiędzy Sawą a Drawą, a historycznej Slawonii był też fragment Serbii, Wojwodina i na przykład, jak będziecie kiedyś w Belgradzie, to polecam, żeby pojechać z rzeki Sava, Dunaj i tam mamy takie śliczne miasteczko Zemun, tak? To były te tereny. Króciutko tam był, ban, przypominam wam, już o tym mówiliśmy, słowo pochodzenia irańskiego, które przez ludy tureckie do nas trafiło. Tak samo mamy pan, tak, w naszych językach słowiańskich. I no, chyba Bela stwierdził, nie, no musisz dostać jednak coś większego i dał mu, zrobił go banem Maczwy. Maczwa, i tam rządził przez kilkanaście lat. Maczwa to jest dzisiejsza Serbia i tam, gdzie jest Belgrad, ta część Serbii. I tam on rządził przez kilkanaście lat. Okazało się, że człowiek jest ambitny, to chyba Rurykowiczów jest dziedziczne, mówiąc żartobliwie, i opanował kawałek Bułgarii z Widinem i oczywiście stwierdził, ja będę carem Bułgarii, tak? I to też było na zasadzie, że córkę wydał za jednego z władców bułgarskich, cara. Więc stwierdził, momencik, to dlaczego? Ja jestem w sumie to, ja jestem, to jest mój, prawda, że nie, moment, to był jego zięć, tak? W ten sposób, tak? Bo to, i stwierdził, to ja też mogę być carem. I dlaczego o nim opowiadamy? Bo mamy motyw taki, że jego związki z Polską paradoksalnie wtedy nie zanikły, tylko się wzmocniły, ponieważ wydał jedną ze swoich córek, Gryfinę, Agrypina inaczej, za Leszka Czarnego. I Leszek Czarny, moi drodzy, został adoptowany przez Bolesława Wstydliwego. I tutaj pojawia się niesamowita historia, słuchajcie, bo niestety no, mamy znowu ten wątek, że Leszek Czarny był oskarżany o impotencję. I znowu jest pytanie, czy to jest kwestia impotencji, czy to jest kwestia po prostu innej orientacji seksualnej. Tylko że Gryfina oskarżała go publicznie o to. Potrzebne były negocjacje, w których mediował Bolesław Wstydliwy, można powiedzieć, no naprawdę... nie, bez żadnych, prawda, nie był stroną w tym sporze. No i Leszka Czarnego leczono, ale kuracja nie przyniosła efektów. W efekcie konsekwencji małżeństwo pozostało bezdzietne. Natomiast ten motyw przeszedł do polskiej sztuki, bo jest obraz Matejki, gdzie widzimy naprawdę taką piękną, ale no, dominującą kobietę Gryfinę i takiego skurczonego, malutkiego Leszka Czarnego, tak, który jest przez nią zdominowany. Więc jak widzicie, mamy związki polsko-ukraińsko-bałkańskie w tym przypadku. No więc po tym zwycięstwie pod Jarosławiem nawet Batu Han, Dżingis, który tworzy Złotą Ordę, mówi, chciałbym zobaczyć tego Daniela. No więc Daniel jedzie do niego, oczywiście trochę przerażony, bo niektórzy z Saraju nie wracali, tak, ze stolicy Mongołów, no i odwiedza go. No i widać będzie w jego biografii, że chociaż przeciwko Mongołom, mówiąc kolokwialnie, nierzadko knuł, szykował jakąś opozycję, to mieli oni do niego jakąś naprawdę słabość. To jest moim zdaniem, trzeba się zastanowić, czy tam generalnie na dworze on się nie zaprzyjaźnił z jakimiś, prawda, przedstawicielami dynastii Dżingiskidów. Więc jak przyjechał, no to z relacji wynika, że nie zmuszano go do bicia jakichś strasznych, niesamowitych pokłonów, tylko potraktowano go kulturalnie, usiadł sobie w jurcie, no i pytanie, czy lubi kobyli kumys. No więc Daniel powiedział, do tej pory nie piłem, teraz wypiję. No więc otrzymał ten kumys. Po wypiciu Batu stwierdził, tyś już jest nasz Tatarzyn, pij nasze picie. No więc Daniel popił sobie troszeczkę kumysu, no ale potem stwierdził, że chciałby porozmawiać z wielką Hanszą, to jest żona Hana, Barakczyn. No i wysłano go do Hanszy Barakczyn i tam stwierdzono, że neobykli pity moloka, pij wino. Więc dostał wino, na szczęście nie musiał się opijać kumysem, chociaż powiem wam, że miałem okazję parę razy w życiu pić kumys, no i upraszczając bardzo, jest to ciekawa forma, jedna z form tego, co znamy jako ajran i różne jogurty, prawda, też lassi i tak dalej, właśnie, która jak ktoś lubi tego typu sfermentowane, z lekko, przypomnijmy, które ma trochę alkoholu, leciutkie jak piwo karmelkowe, jest bardzo smaczne. No i potem w swoim życiu właśnie, jak spojrzymy, no to parę razy było tak, że spokojnie, właśnie historycy się zastanawiają, kurczę, tylko naprawdę mieli do niego Mongołowie słabość, bo kilka razy można było zrobić coś takiego, że jakoś na niego napaść, albo zrobić coś z jego rodziną, tak? Ale pozostawiali go w spokoju. Więc na pewno tutaj jakaś się ciekawa relacja między nimi zbudowała. I widać też, słuchajcie, następną rzecz, czyli te wpływy. Wcześniej oczywiście koczowników takich jak Połowców, ale potem wpływy mongolskie. I to robiło wielkie wrażenie w Europie Środkowej. Na przykład mamy opis w kronice, kronikarz jest bardzo z tego dumny, że Daniel ze swoimi rycerzami przybywa, prawda, koło dzisiejszej Bratysławy, spotyka się właśnie z Węgrami i z, prawda, Niemcami z cesarstwa, no i widzimy go jak wjeżdża i oczywiście widzimy go w jaryku, czyli to jest taka zbroja segmentowa, płytkowa, jak opisuje kronikarz, że w słońcu, prawda, pancerze rozsiewają blask, tak? I to jest taki no, mongolski rodzaj zbroi, że oczywiście wszyscy, można powiedzieć, uzyskał efekt wow i jechał oczywiście piękny rumak, ten rumak zdobojony z cynicerką, złote siodło, szabla złota, kołczan złoty, więc wszyscy, myślę, no, byli pod dużym wrażeniem. A jednocześnie oprócz tych mongolskich motywów mamy coś takiego. Wierzchnią szatę z greckiej purpurowej drogocennej materii był ubrany, obszytą szeroką taśmą ze złotych nici o ażurowym wzorze. No i do tego trzewiki, tak zwane sapogi albo kozaki, inaczej zielony safian i znowu złota nić. No więc po prostu postaw się, zastaw się. Daniel zrobił wrażenie na, co też jest odnotowane w kronikach innych niż ruskie. I mamy, jak widzicie, połączenie nie tylko, bo my mamy taką tendencję do orientalizacji, że tam daleko, gdzieś tam Moskwa, to jest właśnie takie połączenie despocji mongolskiej i bizantyjskiej. Nie, Daniel, i nie mówię o żadnej despocji, tylko właśnie Daniel łączy elementy mongolskie z bizantyjskimi, jak zobaczycie, też zachodnimi, więc jest pod tym względem też bardzo ciekawą postacią. I próbuje wciągnąć, mówi, jest taka sytuacja, jest lennikiem. Mongołów, ale próbuje wciągnąć w swoją orbitę wpływów połowców, którzy zostali bardzo skrzywdzeni przez Mongołów. Wielu z nich uciekło na Węgry, ale część, oprócz tego, że ma takich własnych, służebnych, tak zwanych połowców, to jest, można powiedzieć, zapowiedź tych chorągwi tatarskich, no to ci połowcy też koczują blisko Rusi Halicko-Wołyńskiej, no i on zaczyna ich brać w swoją orbitę wpływów, między innymi wydał swojego syna Daniel za córkę jednego z chanów połowieckich. Czyli jak widzicie, jak spojrzymy na jego różne koligacje, no to widzimy, że on sam ma na przykład jedna żona, to będzie Litwinka, jak zaraz zobaczycie, będzie związany z Piastami, tutaj mamy coś z połowcami, prawda, koligacje, sam jest pochodzenia też bizantyjskiego. Takie były czasy, musimy patrzeć szeroko, nie zamykać się w taki, prawda, bez klapy na oczy. No i mamy od tego momentu, po co są ci połowcy? Po to, żeby sobie zabezpieczyć tyły i plus to są, no, potrzebuje też wojska. Wojska, które można wykorzystać na północy, gdzie jest jego ekspansja właśnie na dzisiejszą Białoruś, Ruś Czarną, to są na przykład Nowogródek, to walczy przeciwko Litwie tam, walczy przeciwko, na Podlasiu przeciwko Jadźwingom. Mamy relację, że na przykład obóz jest dość często koło Bielska Podlaskiego i stamtąd działa. Oczywiście jest tak, że pojawia się, jak wiecie, jest ta flaga czerwono-czarna, która jest charakterystyczna dla Ukrainy, kojarzona u nas z ukraińskim nacjonalizmem. Wiadomo, że to nie jest tylko organizacja ukraińskich nacjonalistów albo UPA, ale mamy też tradycję w trakcie I wojny światowej, strzelców siczowych, czyli ukraińskie legiony, ale można szukać nawet wcześniej, właśnie można się zastanawiać, czy to nie jest ten motyw właśnie Rusi Czerwonej i Rusi Czarnej, tak, u szczytu potęgi rządzonej przez Daniela. Nie udaje mu się ostatecznie utrzymać tej Rusi Czarnej Danielowi, ale ten motyw właśnie, że to jest ten szczyt jego potęgi, pewnie jest istotny z perspektywy ukraińskiej pamięci historycznej. No i w tych walkach, znowu, dlaczego o tym opowiadam? No pojawiają się Polacy i jest często tak, że Daniel jest tym silnym władcą, silniejszym władcą, więc z niechęcią ci książęta polscy mu się podporządkowują i on nimi dowodzi. I takim właśnie księciem, z którym się Daniel naprawdę zaprzyjaźnił, to będzie Siemowit I. I Siemowit I był synem Konrada Mazowieckiego i księżniczki ruskiej. Mama się nazywa Agafia i jej ojciec władał różnymi częściami Rusi Kijowskiej, w tym Przemyślem, czyli znowu widzicie związek z Polską. I Siemowit I ożenił się z córką Daniela, Wiersławą, i brał udział w walkach przeciwko Jadźwingom. Natomiast tu wracamy do, Paweł, do ciebie i twojej możliwej dekapitacji. Oczywiście no nie Daniel by pewnie dokonał tej dekapitacji, ale możliwe, że dokonaliby tego Litwini. Ale z nimi był też jeden z jego synów, tak, który się związał z Litwinami. Ale dla nas jest ważne Litwini i los biednego Siemowita. Więc Siemowit zakończył swój żywot na tym Westpadole w ten sposób, że zawsze jak będziecie odwiedzać Zamek Ujazdowski, to pamiętajcie, że tam właśnie w Jazdowie Siemowit został złapany przez Litwinów, którzy oblegali, prawda, gród. No i niestety tam na miejscu obcięli mu głowę. I w efekcie tutaj mamy wątek, że no, musiała się zająć księstwem właśnie Peresława. Córka Daniela zostaje regentką i rządzi Mazowszem. I jej syn Bolesław II jest właśnie syn Siemowita i Peresławy. Jest bardzo ważny dla Warszawy, bo to on założył nasze miasto. Więc jak widzicie, nasze wszyscy, którzy jak już nie przepadają za warszawiakami, to w tym momencie proszę na chwilę wyłączyć swoje uprzedzenia, bo jednak to stolica. Wiem, co powiedzą krakusy. I Bolesław II właśnie jest tym, który zakłada Warszawę. Początek XIV wieku. Oczywiście kosztem Czerska, czy macie wspaniały zamek związany też historycznie właśnie i z Bolesławem, i wcześniej z Siemowitem. No więc ta ekspansja jest na tej osi północ-południe Daniela. No i po początkowych sukcesach jednak okazuje się, że trzeba się pogodzić albo, że Litwa uzyskuje przewagę, wtedy jest znakomity. Zrobimy kiedyś też o nim taki podcast, no jest potężny książę, potem król, który ochrzcił się, potem wycofał się i stwierdził, nie chce być chrześcijaninem, czyli Mendok, wielki władca litewski, tak? No to niestety Daniel ma godnego siebie przeciwnika. Więc w efekcie coraz bardziej Daniel patrzy znowu do Europy Środkowej i tam się angażuje w Austrii, w Czechach, po stronie Węgier, gdzie jest ewidentnie rywalizacja. Wtedy my jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, no te polscy książęta występują albo po stronie czeskiej, albo węgierskiej i jesteśmy drugorzędnymi graczami, bo Czechy są potężne i Węgry są potężne. I między innymi jest taka koncepcja historyka, o którym już mówiliśmy, rosyjskiego Majorowa, że to zaangażowanie w Austrii Daniela wynikało z tego, że on postrzegał tych właśnie rządzących wtedy Babenbergów jako swoich krewniaków, tak? Bo okazuje się, że jak spojrzycie na tą dynastię, skąd macie też w ogóle od nich tę flagę, austriacką, to czerwono-biało-czerwone, to jest motyw związany z Prusjatami, że właśnie podczas walk w Ziemi Świętej z muzułmanami, no to właśnie pośrodku rany na dolnej części ciała i górnej części ciała. I stąd ta krew i pomiędzy nimi biała część, tak? Jak rozebrano ze zbroi właśnie. No więc kto tam walczy? No walczy Leopold VI Sławny. To jest książę właśnie Austrii, który brał udział i w rekonkwiście w Hiszpanii, i w dwóch krucjatach właśnie w Ziemi Świętej, i to z Andrzejem II, z tym królem Węgier. I jego żona Teodora jest Bizantyjką. I tutaj się uważa, na przykład część historyków, wielu historyków się tym nie zgadza, ale na przykład Majorow twierdzi, ten historyk, że proszę bardzo, Romanowicze są spokrewnieni poprzez te bizantyjskie, księżniczki, że są właśnie ze sobą spokrewnieni. I tutaj mamy bardzo ciekawą relację w kronice, bo okazuje się, że Daniel mówi prawdopodobnie po polsku, bo ma dialog z polskimi rycerzami koło Opawy na Śląsku, gdzie widzi, prawda, że uciekają spod twierdzy, gdzie tak się ułożyła bitwa, że przegrywają. No i spotkał ich chyba zapłakanych i mówi do nich tak: po co się użalacie? Czy nie wiecie, że nie bywa wojny bez zabitych? Nie wiecie, że poszliście na mężów zbrojnych, a nie na kobiety? Tutaj by się Przemysław Czarnek ucieszył z tymi cnotami. Jeśli mąż zabity jest na wojnie, to jakie to jest cudo? Inni w domu umierają bez sławy, ci zaś ze sławą umarli. Może być sława Ukrainy, tak? Wzmocnijcie wasze serca i podnieście broń waszą na zbrojnych. No, można powiedzieć, tak ich skołczował, wielki motywator.
Tak, tak, motywacyjna mowa godna rzeczywiście władcy. Ciekawy, tak. Jaki był efekt, ale o tym już
nie liczę. Nie, panowie, źródła. Nie, no właśnie wiemy, że bojowie nie zawrócili z Reiterady. Tak, no nie trafił. Natomiast to jest rok 1253 i to jest data jego koronacji. To jest moment, kiedy można powiedzieć, tu mamy apogeum jego potęgi. Nie przypadkiem ten Drohiczyn, nie przypadkiem Chełm, tak? Bo oprócz tego, że daleko od Mongołów, to inna rzecz jest ważna właśnie, że to spojrzenie na północ, to zainteresowanie ekspansją w kierunku północnym, właśnie na ziemię Białorusi, Podlasia dzisiejszego i tak dalej. I ta koronacja w Drohiczynie, no to po prostu można by zrobić, myślę, dobry film historyczny, który by pokazywał właśnie taki zjazd, spotkanie wschodnich i zachodnich chrześcijan, bo właśnie jest i Siemowit Mazowiecki. Ten, co potem niestety uległ dekapitacji. Być może jest Bolesław wstydliwy, są liczni, mamy duchowieństwo biskupów, arcybiskupów, jest legat papieski, tak? I to mamy właśnie z i ruskich, czyli prawosławnych, i katolickich. To jest spór, czy zawarto wtedy Unię, czy nie, ale bezdyskusyjnie jest to wielki, wielki zjazd i bezdyskusyjnie mamy do czynienia z uroczystością o charakterze ekumenicznym i trzeba to oczywiście wpisać w szerszy kontekst, że z perspektywy Rzymu i papieża to jest coś takiego, że ta pierwsza połowa XIII wieku, połowa XIII wieku to są starania, żeby przekonać władców na przykład i się udaje, że na przykład koronują się koroną, którą dostają z Rzymu władców Serbii, Bułgarii, tak, próba Unii Kościelnej z Bizancją, czyli jest to ewidentny efekt takiej część takiej szerszej ofensywy Rzymu, Daniel Kuta, fakt właśnie w Drohiczynie, że legat papieski go koronuje, to jest element tej takiej, prawda, szerszego obrazka, który chciałbym wam pokazać właśnie, żebyście wiedzieli, że ta nasza historia to nie jest, nie jesteśmy jakąś zamkniętą monadą, wyspą, tylko to jest wszystko ze sobą. Naczynia po prostu połączą. I ta korona Daniela, dzisiaj powstało potem przekonanie, że została zamieniona w mitrę, czyli taką rodzaj, można powiedzieć, korony biskupa Przemyśla i biskupa, który, prawda, był używana, ta mitra naprawdę przy jakichś najważniejszych uroczystościach religijnych. No jest naprawdę wspaniała, bo tam jest 972 maleńkie rubiny, 300 ponad maleńkich perełek, dwie wielkie perły. No tylko problem jest taki, że jest to raczej legenda, bo tutaj dochodzimy do tego, że no nie ma potwierdzenia, że i tak dalej, jeśli chodzi o jej kształt, charakter. Na przykład jeśli chodzi o rubiny, to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, że one były często wykorzystywane przez ludy koczownicze, w tym Mongołów, do zdobienia koni. Niewykluczone, że wtedy, kiedy pojawił się pod Bratysławą Daniel razem ze swoimi rycerzami, to co nie powiedziałem, to przepraszam, żebyście sobie, prawda, zapamiętali, to jest pierwszy historyczny opis, gdzie widać ewidentnie, że ruscy wojowie są zainspirowani uzbrojeniem, sztuką wojenną mongolską. No więc możliwe, że on też wtedy nosił te rubiny, tak? Nie te z tej mitry, to raczej jest podanie, ale właśnie, że jeśli był taki ustylizowany na, prawda, władcę mongolskiego trochę, ale też bizantyjskiego, no to możliwe, że właśnie też miał rubiny. I dlaczego on jest taki ważny dla Ukraińców? Dlatego, że, prawda, powstał, można go trochę przyrównać do Bolesława Chrobrego, wielka ekspansja, potęga, a potem się jednak problemy, ale zostawił państwo silne, którego jego syn Lew nawet trochę je poszerzył, więc coś utracił, coś stracił, coś przyszło zyskać, coś stracić, ale zostawił silne państwo i ten okres jego potęgi stał się takim, prawda, troszeczkę jak mają, macie u aborygenów ten Dream Time, ten Golden Age, Złoty Wiek, prawda, to jest taki punkt odniesienia ważny dla Ukraińców i to nie zaczęło się w okresie, nie wiem, XIX wieki nowoczesny nacjonalny, bo macie taką bardzo ciekawą sytuację, że potężny ród właśnie tych kniaziów, magnatów ostrowskich pochodzących z Wołynia, którzy byli potomkami Rurykowiczów, ale nie bezpośrednio od Daniela, tylko inna linia tej dynastii, stworzyli taką opowieść, że oni są kontynuatorami Daniela, że oni się wywodzą od Daniela i w efekcie powstała taka, można powiedzieć troszeczkę teraz, jak macie teorię nacjonalizmu, invented tradition, czyli wynaleziona tradycja, stworzono taką opowieść o tym, że jest ciągłość między tą potęgą w czasach średniowiecza i tą właśnie, przypomnijmy, że to wojewodowie Wołynia, Rzeczpospolitej, tak? I wcześniej też bardzo ważny, jeden z nich był przecież hetmanem wybitnym, wielkim, litewskim, tak, Konstanty. Więc mamy coś takiego, że ta rodzina stworzyła opowieść, która potem się upowszechniła wśród Ukraińców, o ciągłości właśnie z tą tradycją państwowości Rusi Halicko-Wołyńskiej i Daniela. A w następnym podcaście opowiemy wam o tym, jak możemy zobaczyć to dziedzictwo Daniela w Polsce, w hełmie, gdzie ewidentnie można spotkać takie motywy, że widzimy inspiracje w Daniela przychodzące z Konstantynopola.
Ale to bardzo ciekawie opowiedziałeś o tym, bo zazwyczaj procesy, jakieś zjawiska pokazują naszą historię w wersji multikulti, ale tu mamy ewidentnie bohatera, człowieka, który jest multikulti, bo jak sobie wyobrażam, że on wjeżdża do tej Bratysławy, ubrany jak Mongoł, ale z drugiej strony
też... I Bizantyjczyk, pamiętaj, ta purpura no właśnie jest kluczowa. Purpura!
To z perspektywy oczywiście historiografii ukraińskiej arcyciekawa postać, ale myślę, że Białorusini i Litwini mogą powiedzieć dzisiaj, no ale parł na północ, ale summa summarum nie za bardzo mu to wyszło.
No tak, jak powiedziałem, tam napotkał godnego siebie przeciwnika, czyli władcy, o którym kiedyś na pewno zrobimy podcast, który się u nas pojawiał w kontekście Mickiewicza, bo Mickiewicz przecież też się nim zachwycał w polskim romantyzmie, czyli Mendok, tak? Potężny władca litewski, jeden z najwybitniejszych w historii Litwy.
Będziemy oczywiście czekali na to, aż Państwo będą komentować, będą pytać, będą proponować. Nasz adres to babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. A za tydzień słyszymy się jak zwykle w piątek po południu w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. I do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.